O jelitach często mówi się, że jest to drugi mózg człowieka. W organizmie dorosłej osoby można znaleźć nawet 10 bilionów bakterii. Jaką rolę pełnią? Dlaczego stan jelit jest tak ważny? O to zapytamy naszego eksperta. Podczas audycji porozmawiamy także o zespole pokowidowym, który coraz częściej diagnozowany jest u dzieci. A następnie sprawdzimy, kto może skorzystać z komory tlenowej. W studiu Radia Zachód pojawią się goście, dietetyk Aleksandra Majsterowska. Będziemy rozmawiać także z Anną Manią, wojewódzką konsultant do spraw chorób zakaźnych, a także Rafałem Kołsutem, ordynatorem oddziału dziecięcego szpitala na Wyspie Brzarach. Podczas dzisiejszej audycji spotkamy się także z Urszulą Skuszką, operatorem komory hiperbarycznej. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Bakteria to słowo budzi niezbyt pozytywne skojarzenia. Tymczasem organizm dorosłego człowieka jest swoistą siedzibą ponad 10 bilionów bakterii i jest to jak najbardziej prawidłowy stan, niezbędny do zachowania równowagi, zdrowia i dobrego samopoczucia. Nie bez powodu mówi się także o dobrych bakteriach. Te są szczególnie ważne w funkcjonowaniu naszego jelita, ale i całego organizmu. Potocznie mówi się także, że to nasz drugi mózg. Z nami jest dietetyk Aleksandra Majsnerowska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dlaczego jelita nazywane są drugim mózgiem? Czy istnieje taki związek między mikrobiotą a pracą mózgu?
Zdecydowanie. Liczne badania naukowe dowodzą, iż ogromną rolę dla naszego zdrowia, całego organizmu odgrywają dwa bardzo duże układy. Jest to układ trzewny, do którego zaliczamy układ pokarmowy, jak i układ nerwowy i nasz mózg. No i okazuje się, że nasz układ pokarmowy ma zdecydowanie większy wpływ na nasze funkcjonowanie niż do tej pory zakładaliśmy. Coraz częściej słyszymy o takiej koncepcji osi jelitowo-mózgowej i wiemy już teraz więcej, że to powiązanie jest bardzo ścisłe, to powiązanie jest dwukierunkowe poprzez układ nerwowy, poprzez nerw błędny. Przekazywane są liczne informacje, zarówno z jelit, które wytwarzają liczne substancje, wytwarzają hormony, które docierają do naszego mózgu i w ten sposób też mózg wytwarza informacje dla naszych komórek jelitowych. I co się okazuje? One poprzez te informacje mogą zmieniać swoją czynność. Co się na przykład dzieje, kiedy denerwujemy się przed ważnym wydarzeniem albo jakimś egzaminem, reagować mogą również nasze jelita. No skoro nasze jelita, których wielkość porównywalna jest do boiska piłkarskiego dosłownie, w których obrębie znajdują się bardzo liczne komórki i układu odpornościowego, i układu wydzielniczego, mogą zwalczyć przeróżne patogeny, z którymi mamy kontakt na co dzień, różne drobnoustroje, jest tak ogromnym narzędziem, które w zasadzie może wpływać realnie na nasze emocje, na nasz układ nerwowy, więc też mówi się o nim jako drugim mózgu, czyli o takim narządzie, który zawiera równie dużo komórek nerwowych jak nasz rdzeń nerwowy.
A co dewastuje właśnie naszą florę bakteryjną? Jakie są nasze grzeszki, które powodują, że ten nasz cały organizm, bo patrzymy na niego holistycznie, nie funkcjonuje najlepiej?
Niestety w naszym codziennym życiu i w naszej diecie, w której dominują cukry proste, żywność wysoko przetworzona, tłuszcze nasycone, wpływa to niekorzystnie na naszą mikroflorę. Mikroflora człowieka posiada niezwykłe zdolności adaptacji do zmian w sposobie odżywiania. I pewne gatunki drobnoustrojów, które zasiedlają nasze jelita, które żywią się konkretnymi produktami, w bardzo szybkim tempie mogą zwiększać swoją liczebność. No i tutaj rodzi się problem, bo jeśli nasza dieta, faktycznie ta dieta współczesna i współczesna żywność, pozbawiona często błonnika, a błonnik jest taką swoistą pożywką dla prozdrowotnej mikroflory, żywność bogata w cukier i te tłuszcze, o których wspominałam, sprawiają, że niestety, ale nasz mikrobiom znacznie ubożeje i tym samym ekosystem załamuje się, no a w nim wraz z nim nasze zdrowie. No i tutaj ważne jest to, aby wiedzieć, że nie tylko dieta, ale też i siedzący tryb życia, jak i długotrwały stres, nadmiar antybiotykoterapii mogą istotnie wpływać na dysbiozę jelitową.
O tych problemach mówi się coraz częściej. Rzeczywiście był taki moment, że antybiotyk był takim remedium na wszystko, bo rzeczywiście po antybiotyku na krótką chwilę niestety, ale czujemy się lepiej. Później niestety wszystko wraca do normy, a my mamy rewolucję w żołądku. Co więc możemy zrobić, żeby ten balans, taką równowagę przywrócić?
Antybiotyki to są leki, zazwyczaj leki o szerokim spektrum działania, leki przeciwbakteryjne, które mają zwalczać patogeny. No, jest to szereg leków, które stosowane są w wielu chorobach, w których jakby te drobnoustroje, te patogeny są kluczowe. Natomiast podczas antybiotykoterapii mogą wystąpić istotne zmiany w czynności pracy jelit i warto, aby podczas antybiotykoterapii stosować również odpowiednią dietę, ale i wspierać się probiotykoterapią, czyli tymi żywymi kulturami bakterii, które mają przynieść korzyści gospodarzowi. Mogą podczas antybiotykoterapii zapobiegać występowaniu biegunek, wzdęć, ale też warto pamiętać, że po antybiotykoterapii ta probiotykoterapia powinna występować zdecydowanie dłużej niż kilka dni, tak aby wspomóc odbudowę tego naszego mikroekosystemu w jelitach.
Naturalne probiotyki czy probiotyki apteczne?
Jeśli mówimy tutaj o żywności probiotycznej, to mamy na myśli tą żywność fermentowaną, która zawiera pałeczki kwasu mlekowego. Natomiast probiotyki, te apteczne produkty, to są żywe szczepy bakterii. To są te bakterie, które mają przynieść nam liczne korzyści i zdecydowanie polecam probiotyki dobrej jakości, probiotyki apteczne z oznaczonymi numerami szczepów, bo wiemy, że tych preparatów jest sporo na rynku i wiemy też, że część z nich jest po prostu złej jakości, to one zdecydowanie będą wpływać na nasz mikrobiom. Oczywiście żywność fermentowana również, natomiast probiotyki to są już wyspecjalizowane produkty, które zawierają zdecydowanie więcej tych pałeczek, które mogą realnie wpływać na zdrowie naszych jelit.
Jest też takie stanowisko lekarzy, którzy twierdzą, że nawet jeżeli czujemy się dobrze i według nas nic nam nie dolega, to taką probiotykoterapię profilaktycznie możemy od czasu do czasu stosować, chociażby ze względu na to, że spożywamy mięso, a jak wiemy, kurczaki czy indyki otrzymują antybiotyki podczas wzrostu, a my chcąc, nie chcąc, te śladowe ilości antybiotyków również wchłaniamy spożywając mięso. Jak często warto taką probiotykoterapię, jeżeli dobrze się czujemy, stosować?
Coraz więcej specjalistów zaleca pacjentom stosowanie różnego rodzaju probiotyków po to, aby wesprzeć nasze zdrowie. Pytanie, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy? Jeśli jesteśmy chorzy, chorujemy na choroby z autoagresji, choroby zapalne, neurodegeneracyjne. Tutaj też liczne badania wykazują bardzo dobre właściwości probiotykoterapii w dłuższym czasie stosowania u pacjentów, ale też u pacjentów, którzy chorują, zmagają się z chorobami psychicznymi, w tym depresji czy nerwicy. Natomiast możemy sięgać po probiotyki wtedy też, kiedy będą one skuteczne, wtedy, kiedy też zastosujemy dietę przeciwzapalną, wtedy, kiedy nasza dieta będzie bogata w żywność prebiotyczną, bo jeśli mówimy o probiotykach, to nie zapominajmy o prebiotykach. Prebiotyki to jest taka pożywka dla bakterii, którą znajdujemy zarówno i w żywności bogatej w błonnik, dlatego tak ważne jest, abyśmy na co dzień jadali jak największe ilości błonnika, ale też inulina, czy skrobia oporna, której nasz przewód pokarmowy nie trawi, a uwielbiają ją nasze bakterie w jelicie grubym. Więc zarówno prebiotyki, które wpływają, czyli ten błonnik, wpływają na rozwój tych naszych pożytecznych bakterii komensalnych, a te tworzą liczne kwasy, w tym chociażby kwas masłowy, czy różne inne naturalne antybiotyki, które wspierają nie tylko nabłonek, ale też wspierają te funkcje, które są istotne też dla całego organizmu, tutaj obok probiotyków probiotyki dobrej jakości będą mogły nam realnie pomóc, będą mogły wesprzeć pośrednio naszą odporność, wzmacniając też te funkcje bariery jelitowej czy nabłonka jelitowego. Także ja również zachęcam do tego, aby stosować probiotyki w ciągu roku, szczególnie przygotowując się do okresu jesienno-zimowego, szczególnie wtedy, kiedy zmagamy się z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, wtedy, kiedy częściej łapiemy tak zwane jelitówki, czyli te wirusy. Dorośli, których z wiekiem ubożeje mikrobiom, mogą wspierać również się probiotykami, też chociażby dlatego, aby niwelować wzdęcia, liczne gazy czy dolegliwości biegunkowe.
Jako osoby dorosłe udajemy się do lekarza specjalisty z problemami zdrowotnymi, a ten często nas pyta, czy jako dziecko byliśmy karmieni piersią? Dlaczego to ma tak duże znaczenie i czy rzeczywiście wpływa także na nasze dorosłe życie?
Bardzo cieszę się, że w ostatnich latach tak dużo uwagi poświęca się karmieniu piersią. Wielu z nas nie było to dane, a to też dlatego, że dzieci karmione na żądanie to dzieci, które mogą pić, cieszyć się mlekiem mamy przez dłuższy czas niż tylko miesiąc czy dwa. Mleko mamy to jest bogata substancja, nie tylko w składniki odżywcze, ale również substancje, które mają zbawienny wpływ na nasze bakterie jelitowe. Wiemy, że te czynniki okołoporodowe, czyli naturalny poród, karmienie piersią, jak najdłuższe karmienie piersią, odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu się mikrobiomu człowieka, który kształtuje się w zasadzie do trzeciego roku życia. I te czynniki środowiskowe mogą mieć ogromny wpływ na to, jak ta mikroflora się ukształtuje i jaką będziemy mieć się mikroflorę jako dorośli ludzie. Wiemy też, że mikrobiom mamy, kobiety w ciąży, jak i mamy karmiącej, również odgrywa ogromną rolę na kształtowanie się mikrobiomu dziecka i dieta mamy karmiącej również będzie wpływała istotnie na zmianę mikrobiomu, czyli jej dieta bogata w błonnik, dieta bogata w prebiotyki również będzie wpływała na to, że w mleku będą pojawiać się liczne bakterie, które znowu w przewodzie pokarmowym i w mikrobiomie maluszka będzie wpływać na syntezę różnych substancji antybiotycznych, syntezę witamin, i tych wszystkich składowych, tych wszystkich substancji, które są dla całego organizmu, układu nerwowego, ale też układu pokarmowego istotne.
A czy są jakieś możliwości medyczne, byśmy mogli zbadać, czy mamy dobrą albo też złą florę bakteryjną?
Tak. W Polsce istnieją takie laboratoria mikrobiologiczne, które wykonują badanie składu mikrobiomu jelita grubego. Badania te wykonywane są z próbki kału, następnie posiewane i dostajemy informację o ilości naszych komensalnych prozdrowotnych bakterii, jak i tych, które są potencjalnie chorobotwórcze, tak jak drożdżaki Candida albicans, czy bakterie proteolityczne, czyli te nasze bakterie gnilne. W tym ekosystemie najważniejsze jest, aby zachować równowagę, ponieważ wiele tych potencjalnie patogennych bakterii występuje i żyje z nami przez całe życie w przewodzie pokarmowym, z tym, że ta równowaga zapewnia nam stan, w którym nie dochodzi do tych chorobotwórczych zmian. Możemy otrzymać informacje również o zaleceniach probiotykoterapii i możemy ocenić stan również szczelności bariery jelitowej poprzez badanie markeru zonuliny w kale.
Jakie objawy powinny nas zaniepokoić, że coś być może dzieje się niedobrego z naszymi jelitami?
Oczywiście są to wszelkie objawy ze strony przewodu pokarmowego, zaburzenia czynności, tak zwany zespół jelita drażliwego, liczne wzdęcia bez gazów. Tutaj jeśli wystąpią takie objawy jak duże wzdęcia po posiłkach i niezależnie od posiłków, zmiany emocjonalne, choroby psychiczne, czy choroby zapalne, choroby z autoagresji, wiele chorób skóry, możemy skierować się ku jelitom i wykonać odpowiednie badania, wprowadzić odpowiednią dietę oraz suplementację i probiotykoterapię, aby realnie walczyć z chorobą.
Coraz większa część społeczeństwa boryka się także z problemem depresji. Jak się okazuje, przyczyny należy szukać także w jelitach. Skąd to powiązanie?
Faktycznie nieprawidłowa dieta, siedzący tryb życia, nadmiar antybiotyków, nadmiar stresu mogą istotnie zmieniać nasz mikrobiom, skład bakterii jelitowych i prowadząc do dysbiozy, w takich zmianach mikrobioty mogą wiązać się zmiany również zapalne, w tym w obrębie naszego układu nerwowego. Przy zmianie mikrobioty zwiększa się synteza różnych toksycznych związków, te, które nasilają te stany zapalne, te, które wzmagają pewne procesy neurodegeneracyjne i mogą w konsekwencji doprowadzać do zaburzeń nastroju i depresji. Wiele badań naukowych dowodzi, że osoby, które chorują na depresję, to osoby, które często mają zmieniony mikrobiom w obrębie jelit. Dlatego tak ważne, aby osoby, które chorowały na depresję, pamiętały o diecie przeciwzapalnej, o diecie śródziemnomorskiej, która może realnie poprawić wraz z probiotykoterapią pracę układu nerwowego. O probiotykach w kontekście chorób takich jak depresja mówi się jako o psychobiotykach, czyli takich szczepach, wyizolowanych szczepach bakterii, preparatach farmaceutycznych, które wspomagają również ten układ nerwowy osób chorujących na, cierpiących na choroby psychiczne.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Zachód była dietetyk Aleksandra Majsnerowska. Kłaniam się nisko, dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nazywam się Urszula Skuszka, jestem tutaj operatorem komory hiperbarycznej tlenowej. Moja rola polega na właśnie obsłudze zarówno komory, jak i odpowiedniemu tutaj podejściu do pacjenta, który z tej komory będzie korzystał.
Radio tego pokazać nie może, ale poprosiłabym Panią, żeby Pani opowiedziała, jak taka komora wygląda. Takie porównanie moje pierwsze, to jest taka wielka, gigantyczna, zamykana torba.
Tak, to prawda, że jest to komora miękka. Niemniej, jeżeli chodzi o efekty, niczym się nie różni od komory twardej. Poza tym, że rzeczywiście tutaj zapisana jest na zamek, na 8 klamr. W środku jest bardzo przytulnie, bardzo przyjemnie, gdyż jest materacyk, temperatura jest dostosowana do ciała, jest poduszeczka i praktycznie leży się jak na własnym łóżku, tyle że w zamknięciu. Ma się w środku na twarzy maseczkę, przez tą maseczkę oddycha się czystym tlenem, który przenika przez to, że w warunkach wyższego ciśnienia niż atmosferyczne, ten tlen właśnie rozpuszcza się w osoczu i w czerwonych krwinkach i praktycznie przenika do układu limfatycznego, do płynu mózgowo-rdzeniowego i rzeczywiście ma działanie naprawcze na poziomie komórkowym.
Tutaj na zewnątrz mamy ciśnienie, tak? Wskazuje nam, jakie jest ciśnienie w środku.
Tutaj uzyskujemy ciśnienie około 1,8 bara, to dla przykładu, żeby tak to unaocznić, tak jakby ktoś 8 metrów był pod wodą. I oczywiście tutaj w warunkach tej hiperbarii osoby, które są w środku, jedynym takim, można powiedzieć, ujemną stroną, to jest to, że tak jak przy locie samolotem, czy jeżeli ktoś był w górach, zatykają się, odtykają się uszy. A to tylko na początku zabiegu i na końcu. Natomiast sam zabieg już w pełni, jeżeli osoba korzysta, to praktycznie już później bezobjawowo bardzo sympatycznie się leży i się odpoczywa.
Czy takie ciśnienie dobierane jest na przykład do potrzeb pacjenta, wieku pacjenta, czy ono jest zawsze takie samo?
Tak, ciśnienie jest dobierane w zależności od tego, jak w ogóle ktoś znosi ciśnienie, bo dzięki temu, że jest to zabieg zindywidualizowany, możemy jak gdyby monitorować pacjenta od początku zabiegu do końca i absolutnie tutaj dostosowujemy się do jego możliwości ciała, do jego możliwości, jak on to w ogóle znosi, bo każdy znosi indywidualnie. Na przykład jedna osoba, mogą się tak zatykać uszy, że na przykład wyżej już nie przejdzie wyższe ciśnienie, a ktoś inny na przykład, nawet o tym może nie wiedzieć, znosi to fantastycznie i bez żadnej barotraumy nie czuje po prostu tego obciążenia w uszach.
Jak długo trwa taka tlenoterapia? Jak długo jesteśmy w środku?
Od 45 minut do 60 minut.
I czy dobrze myślę, że skoro mamy poduszeczkę, to możemy tam śmiało sobie pospać w tym czasie?
Tak, oczywiście. Tutaj wiele osób przychodzi nawet, powiem wprost, żeby sobie pospać, bo wtedy maksymalnie organizm wypoczywał. Dostaje tak dużą mega dawkę tlenu, że powoduje to zapobieganie praktycznie wyczerpaniu organizmu. A wiemy, że w dzisiejszych czasach wiele osób jest przeciążonych stresami, czy długotrwałym na przykład siedzeniem przy komputerze. Wiele osób pracuje właśnie zdalnie, więc ten mózg jest naprawdę przeciążony. To jest fantastyczna możliwość regeneracji tego mózgu.
Jakie korzyści właśnie płyną z korzystania z takiej komory hiperbarycznej?
No to na przykład osoby, które cierpią z powodu wielu schorzeń, na przykład dolegliwości, o przebiegu ostrym, o przebiegu przewlekłym. Takie osoby, które na przykład chorują, mają jakieś powikłania po amputacji, mają stopę cukrzycową, czy zapalenie ucha, chorują na przewlekłe odleżyny, czy mają chorą skórę. Osoby, które mają miażdżycę, chorujące na fibromialgię, na boleriozę, czy osoby, które mają na przykład częste infekcje bakteryjne. To jest coś dla nich. Mało tego, osoby, które na przykład mają zaburzenia seksualne, też osoby, które chciałyby wspomóc swój organizm, odżywić go i zregenerować. Także tutaj się kłania medycyna estetyczna i kosmetologia. Korzysta właśnie z usług tutaj zabiegów w komorze hiperbarycznej tlenowej. Także tych takich wskazań, gdzie osoby mogłyby korzystać, jest naprawdę szereg. Ktoś powiedział kiedyś, że coś, co działa na wszystko, to nie jest dobre. Okazuje się, że w tym przypadku spektrum wskazań do wejścia do komory jest naprawdę, no lista jest bardzo długa.
A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest jakaś grupa osób, która raczej z tego korzystać nie powinna?
Osoby, które są po chemioterapii, które mają rozrusznik serca, czy kobiety w ciąży, czy osoby, które mają na przykład nieleczoną odnę opłucnową, to są przeciwwskazania. Ale na przykład osoby, które przyjęły radioterapię, są właśnie po radioterapii, to mają tutaj wskazanie, bo komora łagodzi martwicę popromienną. Czyli mogą śmiało tutaj właśnie o takie osoby skorzystać z komory hiperbarycznej tlenowej.
A jeżeli chodzi na przykład o dzieci i osoby w podeszłym wieku?
Tutaj nie ma ani granicy wiekowej, jeżeli chodzi o dzieci, ani nie ma granicy wiekowej, jeżeli chodzi o osoby sędziwe. Wymagamy tutaj skonsultowania z lekarzem w przypadku jakichś przewlekłych chorób. To jest wręcz wymagane, tak, żeby takie osoby skonsultowały to, czy ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, czy z kimś, kto na przykład w jakiś sposób miał kontakt już z osobami, które skorzystały z takich zabiegów. Na pewno taka konsultacja jest tutaj mile widziana i nawet potrzebna, tak, w wielu przypadkach.
Jak będziemy się czuć po takim zabiegu? Czy mogą nam towarzyszyć pewne objawy, które są naturalne? Na przykład, kiedy przebywamy dużo na świeżym powietrzu, to może nam się kręcić w głowie. A tutaj?
Osoby czasami mają choroby, o których nawet nie wiedzą. Chociażby zatoksycznienie organizmu, tak? Czyli duża ilość toksyn. I teraz, żeby organizm mógł wywalić takie toksyny z organizmu, to między innymi komora temu służy, bo ona oczyszcza ten organizm, co czują osoby na przykład bardzo często, które mają problemy z układem pokarmowym. Odczuwają to gdzieś tam w jelitach, że tam aż ich tam wierci, tak? Takie osoby, które na przykład są zatoksycznione, często mają bóle głowy po wyjściu z komory hiperbarycznej tlenowej. To jest taki właśnie efekt uboczny. Mogą być jakieś mdłości, tak? Mogą się czuć nawet wyczerpane. Wbrew pozorom, że tlen powinien pobudzać też tak energetycznie. Już po którym zabiegu to robi. Natomiast pierwsze dwa wejścia mogą ulegać takie osoby kryzie medycznej. To jest takie pojęcie medyczne w sytuacji, kiedy coś jest, jakiś lek jest bardzo dobry i działa na tym poziomie komórkowym, to właśnie najczęściej objawem są właśnie, gorsze samopoczucie jest, tak? Ale to przez pierwsze dwa, trzy zabiegi. Natomiast później się to wszystko normuje i osoby to wręcz komunikują i mówią o tym.
A czy jesteśmy na przykład bardziej senni? Bo po takim intensywnym na przykład dniu na świeżym powietrzu to często wracamy do domu i dopada nas taki dobry, mocny sen.
To jest właśnie bardzo indywidualna sprawa. Są osoby, które tutaj momentalnie tylko wchodzą i zasypiają w komorze hiperbarycznej tlenowej, czyli tlen tak na nie działa, a są osoby, które są bardzo pobudzone po tlenie. Natomiast w przypadku, jeżeli chodzi o problemy w ogóle ze snem, to rzeczywiście tutaj były osoby, które wprost mówiły, że komora hiperbaryczna zadziałała na nich tak, że sen się unormował, zaczęły po prostu spać od wielu, wielu lat. To nie jest tutaj tylko nasza obserwacja, bo to jest medycyna konwencjonalna, medycyna fizykalna. Jest mnóstwo badań. Tlen działa nieprawdopodobnie fajnie na mózg. Na przykład tutaj też do takich pozytywnych stron można zaliczyć to, że hipokamp, który jest odpowiedzialny w mózgu za między innymi lęki, osoby, które są w depresjach, czy są w ogóle zalęknione, po iluś tam zabiegach wychodzą czasem z depresji.
W jaki sposób powinniśmy się przygotować do takiego zabiegu? Czy tutaj musimy być po posiłku, przed posiłkiem, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Czy musimy mieć na sobie jakiś wygodny strój, dresy?
Osoby otrzymują taki uniform bawełniany, taką koszulkę bawełnianą, ponieważ tlen, jak tutaj każdy wie, jest łatwopalny, więc tutaj stosujemy wszelkie środki ostrożności. Na przykład w przypadku kobiet trzeba praktycznie całkowicie zrobić demakijaż, tak? Czyli żeby nawet nie mieć resztek makijażu na twarzy, zwłaszcza tutaj w tej okolicy twarzoczaszki, bo tutaj znajduje się maseczka, przez którą się oddycha tym czystym tlenem. Żeby zabieg był bezpieczny, to oczywiście higiena osobista, żadnych lakierów do włosów czy lakierów do paznokci. Tutaj już wcześniej takie osoby są w jakiś sposób oszczegane, tak? Żeby się przygotowywały właściwie do takiego zabiegu. Też sugerujemy, żeby zawsze mieć z sobą troszeczkę wody w buteleczce, bo tlen działa bardzo szybko na układ metaboliczny, więc często bywa tak, że w środku chce się jeść. Więc warto być nasyconym, zasyconym, najedzonym, krótko mówiąc, po jakimś chociaż lekkim posiłku. No i oczywiście wcześniej trzeba absolutnie to bezwzględnie skorzystać z WC, ponieważ często ten pęcherz moczowy też może być tak, że ktoś na przykład w trakcie zabiegu może chcieć wyjść, tak? Bo na przykład może nie wytrzymać. Więc to jest tutaj na to bardzo też uwagę zwracamy.
A czy taka możliwość w ogóle jest, żeby w trakcie zabiegu wyjść?
Dlatego wcześniej, przygotowując taką osobę do zabiegu, bardzo szczegółowe pytania zadajemy w formie ankiety medycznej, żeby przeciwdziałać takiej sytuacji, ponieważ to przygotowanie ma jednak istotne znaczenie. Tutaj ostatnio pan, który wiedząc o tym, że może coś takiego mieć miejsce w trakcie zabiegu, wiedząc o tym, stara się przed samym zabiegiem nie pić żadnych płynów, dopiero po zabiegu. Tutaj po zabiegu oczywiście zawsze mamy zasycenie wodą, tak, żeby osobie od razu podać, żeby można było zaspokoić to pragnienie.
A jakoś szczególnie zachowujemy się po zabiegu? Czy musimy mieć trochę wolnego czasu? Czy możemy wrócić na przykład do pracy i skorzystać z tego rano?
Sugerujemy, żeby po zabiegu nie pić kawy, ani mocnej herbaty. W jaki sposób to wpływa na to, że ten tlen może szybciej zostać zużyty, tak? A zależy nam też na tym, żeby osoba, która korzysta z tą terapii, była świadoma, że te około 8 godzin tlen się utrzymuje w całym organizmie, więc lepiej, żeby takich płynów za dużo nie używać, które są w jakiś sposób pobudzają do aktywności, czyli właśnie herbata czy też kawa.
A jak to wygląda w przypadku sportowców? Tak zapytam wprost, po co im ta komora hiperbaryczna?
Podnosi wydolność organizmu, na pewno regeneruje tkankę kostną i mięśniową. Jeżeli w danym momencie ktoś ma ból, tak, na przykład związany z jakimś tam zwichnięciem, z jakąś kontuzją, to niedwuznacznie, praktycznie nawet czasem bywa, że po pierwszym zabiegu zmniejsza się ten ból. Bardzo pozytywnie wpływa na regenerację po wysiłku. Przyczynia się do lepszych wyników w sporcie. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest w okresie jakiejś tam rekonwalescencji, to po tlenoterapii jak gdyby ona jest skrócona.
A co jeżeli na przykład w trakcie zabiegu źle się poczujemy? Czy tutaj ktoś nad nami czuwa?
Absolutnie, to jest bezwzględne. Operator musi być od początku zabiegu do końca. Jest możliwość kontaktu. Są tutaj szybki, przez które się widzimy. Można powiedzieć też i się słyszymy, chociaż jest tutaj hałas na zewnątrz, on jest minimalizowany wewnątrz. Cały czas mamy kontakt, czy wzrokowy, czy słuchowy, zresztą tutaj aparatura, która jest na zewnątrz, ona też pokazuje mniej więcej w jakim stanie kondycji, przynajmniej oddechowej jest osoba, bo można wystarczy, że ja spojrzę tutaj na moment, jak pracują koncentratory tlenu i widzę, czy na przykład osoba nadal oddycha, tak? Także nawet chociażby taki wskaźnik.
Jak często powinno się powtarzać takie zabiegi?
Generalnie herbaria podaje, że najlepiej byłoby codziennie. Są ośrodki hiperbaryczne również w Polsce, gdzie sugeruje się co drugi dzień.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Pediatrzy alarmują. Niestety u części dzieci, które przeszły COVID nawet bez objawów czy łagodnie, już po 2 do kilku tygodni może dojść do groźnego dla życia zespołu pokovidowego. O koronawirusie u dzieci i o tym, jakie objawy świadczą o zespole pokovidowym i czym może grozić, opowiadają dziś doktor nauk medycznych Anna Mania, pediatra i wojewódzki konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz Rafał Kołsud, ordynator oddziału dziecięcego Żarskiego Szpitala na Wyspie.
Dzieci przechodzą COVID bardzo często bezobjawowo, często też łagodnie, z objawami w postaci gorączki, kaszlu, z objawami ze strony przewodu pokarmowego, które no, akurat dzieci prezentują troszeczkę częściej niż dorośli. I rzeczywiście tak jest. W tej łagodnej postaci no rzeczywiście gorączka, kaszel, ból głowy, może być zaburzenia węchu i smaku akurat u dzieci z różną częstością, ale też występują. I tak jak mówiłam, troszkę częściej niż u dorosłych objawy z przewodu pokarmowego, czyli ból brzucha, biegunka, wymioty. Także to się może zdarzyć rzeczywiście. Taki naprawdę ciężki przebieg COVID-u u dzieci zdarza się powiedzmy względnie rzadko, ale jest też możliwy. Do takiego ciężkiego przebiegu na pewno usposabiają ewentualne schorzenia współistniejące, które no jak wiemy część dzieci nie jest wolna od tego, część dzieci choruje przewlekle. Ciężej chorują dzieci otyłe, ciężej chorują dzieci z objawami neurologicznymi, z jakimiś zespołami genetycznymi, z wadami wrodzonymi, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, układu krążenia. To są dzieci, które mogą wymagać opieki specjalistycznej. To są też dzieci, które mogą trafić na oddział intensywnej terapii w przebiegu COVID-u. Zdarzają się takie przypadki, rzadko, ale się zdarzają. No i nie możemy też zapomnieć o tym, że u części dzieci po przejściu nawet bezobjawowej bądź bardzo łagodnej infekcji koronawirusem kilka tygodni później pojawiają się objawy takiego wieloukładowego zespołu zapalnego, tak zwanego zespołu pokowidowego, o którym od czasu do czasu w prasie też jest głośno. I wówczas dzieci mogą mieć objawy z jednej strony z przewodu pokarmowego, z drugiej strony z układu krążenia, co może być bardzo groźne, także mogą mieć nawet objawy wstrząsu. No, generalnie szereg tych zmian narządowych jest możliwych. Takie dzieci wymagają pobytu w szpitalu i takiej bardzo intensywnej oceny, bo ich stan może się pogorszyć. Częściowo ten zespół wieloukładowej reakcji zapalnej objawia się problemami. No, przewód pokarmowy jest tutaj najczęściej, ale następny w częstości jest układ krążenia. Tam może dochodzić, czy pojawiają się takie wykładniki uszkodzenia mięśnia sercowego, trochę to wygląda jak zapalenie mięśnia sercowego, może pojawić się niewydolność serca, problemy, no, osłabienie funkcji tej skurczowej serca, stąd też może to poważnie wyglądać w przebiegu właśnie tego wieloukładowego zespołu zapalnego. Wymaga to odpowiedniego leczenia, odpowiedniego postępowania. Warto tą czujność zachować, bo tak jak mówiłam, u większości dzieci ten przebieg jest łagodny, ale myślę, że warto w miarę wcześniej wychwycić te naprawdę poważne sytuacje, żeby też czegoś nie zaniedbać.
Rafał Kołsud, ordynator oddziału dziecięcego szpitala na Wyspie w Żarach, całkiem często diagnozuje koronawirusa u dzieci. Miał też już kilkakrotnie do czynienia z zespołem pokowidowym.
Ogólnoświatowe doświadczenia są takie, że dzieci przechodzą raczej łagodnie i to jest jedna z nielicznych wiadomości dobrych dotyczących infekcji koronawirusem. Natomiast niestety u dzieci zdarzają się dosyć groźne zespoły, tak zwane te po-covidowe, tak? Takie też się u nas zdarzają. Mieliśmy w oddziale kilkoro dzieci z tym zespołem, w tym jedno leży w tej chwili u nas w oddziale z tym zespołem po-covidowym. No, dziecko było w ciężkim stanie, także wymagało nawet 5 dni pobytu w oddziale intensywnej terapii. Natomiast w tej chwili jest już od 5 dni u nas w oddziale i powolutku szykujemy się do wypisania go do domu. To jest taki dosyć charakterystyczny zespół, który występuje u dzieci, które przechorowały bądź miały kontakt z koronawirusem i w różnym okresie, najczęściej jest to około 3, 4, 5 tygodni po zachorowaniu bądź po kontakcie z koronawirusem, dochodzi do rozwoju pewnych objawów, które do tej pory wiązaliśmy z taką chorobą, która się nazywa chorobą Kawasakiego. To była taka choroba odkryta i po raz pierwszy opisana w Japonii, natomiast występująca też wśród dzieci w Europie i w obu Amerykach. I w tej chwili my zauważyliśmy, że po przebyciu infekcji koronawirusem bądź po kontakcie dzieci zaczynają nam prezentować właśnie objawy tej choroby. I o tym zespole, tak zwanym zespole PIMS, my myślimy wtedy, kiedy występuje długotrwająca gorączka, przynajmniej 3-5-dniowa gorączka, najczęściej jest ona wysoka, około 39 stopni i czasami więcej, utrzymująca się, tak jak już powiedziałem, przez kilka dni. Plus do tego, jeśli stwierdzimy jakieś objawy ze strony innych narządów, czyli na przykład mocno nasilone bóle brzuszka, objawy ze strony układu oddechowego, objawy tak zwane skórno-śluzówkowe, czyli dosyć charakterystyczna wysypka, zmiany w obrębie jamy ustnej, plus pewne nieprawidłowości, które my stwierdzamy w badaniach dodatkowych, no to możemy sobie myśleć o tym zespole PIMS. No jak my już o tym pomyślimy, to już jest dobrze, dlatego że mamy wtedy bardzo skuteczne leczenie, które my możemy tym dzieciom podać. Bo najczęściej właśnie jest tak, że jeśli ten zespół występuje, to on nie reaguje albo bardzo słabo reaguje na włączone czy podane antybiotyki. Dopiero trzeba zastosować swoiste leczenie. W tym wypadku lekami pierwszego rzutu są tak zwane immunoglobuliny w odpowiedniej dawce. W tym wypadku jest to w dawce 2 gramów na kilogram masy ciała takiego dziecka. Jeśli my te immunoglobuliny podamy dziecku, to obserwujemy bardzo fajną i dobrą odpowiedź na tak włączone leczenie. Oczywiście do tego też dołącza się inne leki, w tym pulsy sterydowe plus leki przeciwkrzepliwe i tak dalej, ale na szczęście te dzieci, jeśli już lekarz pomyśli i rozpozna ten zespół, to po włączeniu odpowiedniego leczenia to bardzo ładnie reaguje i takie też mamy obserwacje. Niedawno też ukazała się taka ciekawa praca pani docent Zielińskiej, to jest ordynator oddziału intensywnej terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ona właśnie się tak zbiorczo zajmuje tym zespołem. No i na szczęście w Polsce ani jedno dziecko z powodu tego PIMS-u nie zmarło nam do tej pory. Miejmy nadzieję, że tak też będzie dalej. To dotyczy dzieci w różnym wieku. Tutaj mediana jest praktycznie od zera, czyli od okresu noworodkowego do 18 roku życia, przy czym najczęściej chorują jednak dzieci w wieku 6-9 lat. No ale te dzieci, które my mieliśmy u siebie w oddziale, to były akurat mniejsze dzieci, a to dziecko, które w tej chwili leży, to jest 7-miesięczne niemowlę. Po kilku tygodniach od przechorowania bądź kontaktu, przy czym my musimy wiedzieć, że to nie musi być ciężki przebieg. Czasami jest tak, że nikt nawet nie wie o tym, że dziecko przechorowało czy miało kontakt z koronawirusem, dlatego że u dzieci w większości wypadków ten przebieg jest bardzo łagodny i praktycznie nie do odróżnienia od zwykłej infekcji wirusowej, czyli jest to jakieś pokasływanie, katarek, czasami jakiś ból brzuszka, czasami jakaś luźniejsza kupa, ale w większości ból głowy też się zdarza. Nie ma jednego modelu objawów, które występują przy koronawirusie u dziecka. To mogą być i objawy właśnie takiej infekcji z górnych dróg oddechowych, czyli właśnie jakiś katar, kaszel, w tym właśnie też ból głowy, ale to też mogą być objawy infekcji ze strony przewodu pokarmowego. Nie ma jednego ścisłego modelu, jak to przebiega u dzieci. Dlatego bardzo często rodzice nawet nie wiedzą o tym, że dziecko przechorowało. Chyba że chorował ktoś z rodziców, czy z dziadków, czy ktoś, z kim dziecko miało kontakt. Natomiast czasami jest tak, że rodzice o tym nie wiedzą. No stąd taka ważna jest czujność lekarzy, żeby w odpowiednim momencie to wychwycić. Bo tak jak powiedziałem, wychwycić mówimy o tych powikłaniach, tak? Czyli o tym tak zwanym zespole PIMS. Żeby o tym pomyśleć, bo wtedy dysponujemy odpowiednim leczeniem. PIMS, tak się nazywa, taki jest anglojęzyczny skrót PIMS. To jest taki wielokładowy zespół zapalny. Głównie boimy się tego i przede wszystkim boimy się, tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy my już pomyślimy o tym zespole i zdiagnozujemy go, no to jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, że musimy ściśle pilnować serduszka takiego malucha i sprawdzać, dlatego że może dojść przy tym zespole, może dojść do powstania pewnych zmian w naczyniach wieńcowych serca u takiego malucha. Dlatego taka ważna jest diagnoza i później kilkutygodniowy nadzór, czy kilkumiesięczny, w zależności od tego, jak to wygląda, nadzór nad takim dzieckiem. Natomiast to jest jak gdyby na ten moment, to jest przede wszystkim ten zespół, którego się obawiamy najbardziej. Mówię o dzieciach, o populacji dzieci zdrowych, tak? Bo u nich jak gdyby w większości wypadków przebieg jest łagodny, a boimy się tego wieloukładowego zespołu zapalnego, czyli ten anglojęzyczny skrót PIMS. To jest jak gdyby najgorsze powikłanie u dzieci z nieobciążonym wywiadem. Natomiast u dzieci z wywiadem obciążonym, czyli u dzieci chorych nowotworowo, z chorobami przewlekłymi, w immunosupresji i tak dalej, u nich może dojść do powikłań już w trakcie choroby. Natomiast na ten moment na szczęście w Polsce nie były opisywane zgony z powodu tego wieloukładowego zespołu zapalnego. Natomiast pojedyncze zgony u dzieci były, bardziej u nastolatków były opisane w Polsce, zgony u dzieci z wielochorobowością i ze znacznie obciążonym wywiadem.
Jak często dr Kołsut diagnozuje COVID u dzieci?
No bardzo dużo jest tych, bardzo dużo jest tych przypadków, natomiast tak jak mówię, w większości są to łagodne objawy. Natomiast no, my musimy wiedzieć o jednym, że w Polsce jest bardzo dużo przypadków nierozpoznanych COVID-u, w związku z tym, że robimy mało testów. Sanepid w tej chwili nie jest w stanie i nie wychwytuje tych łańcuchów epidemiologicznych. No i w związku z tym ten wirus sobie tak dosyć dziko krąży wśród nas. Wiele osób nie robi tego właśnie chcąc uniknąć uciążliwej kwarantanny i pewnej niejasności przepisów i pewnej dowolności w interpretacji. W związku z tym są przypadki, kiedy ta kwarantanna jest często niepotrzebnie przedłużana, co budzi pewne frustracje wśród społeczeństwa. No a poza wszystkim jesteśmy już zmęczeni, to trwa roki. Jedna rzecz tylko, jeśli chcemy mieć z tym wszystkim już jak gdyby spokój, to musimy się po prostu szczepić. I musimy pamiętać o tym, że nie szczepimy się nawet dla siebie, bo ja rozumiem zdanie takie, że jestem zdrowy i to przechoruję łagodnie i nie będzie problemu. Natomiast musimy pamiętać o naszych rodzicach, dziadkach, starszych sąsiadach i tak dalej, bo to o to chodzi, że szansą na powrót do normalności są powszechne szczepienia, bo inaczej będziemy z tym jeszcze długo walczyli, a prawda jest taka, że jesteśmy już tym wszystkim bardzo, ale to bardzo zmęczeni. Wszyscy.
O COVID-zie u dzieci i zespole pokowidowym opowiadali dziś Państwu doktor nauk medycznych Anna Mania, pediatra i konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych oraz Rafał Kołsut, ordynator oddziału dziecięcego Szpitala na Wyspie w Żarach. Dziękuję pięknie. Renata Wcisło, Radio Zachód.